Pan z wami.
Jest duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy z martwych wstanie. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję księdzu Markowi za tak ciepłe powitanie. Tak sobie myślę, że dobrych kilkanaście lat temu byłem tutaj na mszy świętej dla Polaków, a to był zupełnie początek. To była mała grupka Polaków. I tak cieszę się, że widzę mi Kościół tak pięknie odnowiony. Jest to miejsce, gdzie tak człowiek, którego człowiek szuka, bo człowiek potrzebuje czuć się bezpiecznym. A Kościół daje to poczucie miejsca bezpiecznego. Tylko że miejsca święte, które są na świecie, dają nam to bezpieczeństwo wtedy, kiedy my się duchowo przystosowujemy do tego. W Polsce są takie dwa miejsca, które jeszcze od czasów pogańskich ukazują nam, jak już poganie rozumieli świętość i nieświętość. I są to miejsca, które są widoczne z satelity. Jedno to dzisiaj Święty Krzyż, kiedyś Łysa Góra. Otoczone te miejsca są wałem kultycznym. Jak się tam idzie, po prostu przechodzi się taką górką, nie zauważa się tego, bo trudno jest to zauważyć, tylko gdzieś tak z daleka. A drugie miejsce to koło Wrocławia Ślęża, Sobótka. Również takie miejsce otoczone wałem kultycznym. Bo i w pogaństwie było to, co było jasno określone. To jest sakrum, a to jest profanum. I opuszczenie miejsca świętego dla tych, którzy podejmowali jakiś wysiłek, mogło oznaczać śmierć fizyczną. My tak samo rozumiemy nasze życie, że gdzieś ciągle jest to miejsce, które jest określone jako sakrum. Wyznacza to już nam początek chrzest święty. A później poszczególne sakramenty, jak bierzmowanie, które mówi o tym, że to jest dojrzałe chrześcijaństwo, które nam przypomina, aby wiarę dojrzałą wyznawać, bronić jej i według niej żyć. Wiarę wyznawać, bronić jej i według niej żyć. To też jest taki wał kultyczny. A dla małżonków to sakrum wyznacza miłość, wierność i uczciwość małżeńska. O tym jeszcze będziemy w najbliższych dniach, czy od czwartku w tych dniach będziemy jeszcze wspólnie rozważać. Ale jak jest to ważne, żeby podejmować wysiłek wytrwania w swoich zobowiązaniach, bo to określa to, co jest sakrum. Po prostu człowiek musi być wolny. Człowiek musi być wolny. Gdzieś około roku temu słyszałem w takiej audycji radiowej w nocy, to było audycja, którą chyba tylko raz słyszałem, pierwszy program Polskiego Radia. Chyba tytuł tej audycji to były Światła nocne. I był człowiek, który opowiadał o swoim życiu. Był to więzień, skazany. Mówił o tym, że gdy trafił do więzienia, to mu współwięzień cały czas o czymś mówił, czego on nie rozumiał. Aż w końcu podrzucił mu Pismo Święte i mówił: czytaj. To mnie nie interesowało, mówił. I tak przez długi czas. I mówił w końcu: zacząłem czytać. I tak mnie to porwało, że nie mogłem się oderwać. Nawet nie chodziłem na posiłki. No nie było to dobrze widziane, a jakoś nie mogłem się z tego wyrwać. I później przyszedł taki moment, on to dłużej opowiadał ze szczegółami, ale mówi, przyszedł taki moment, kiedy potrzebowałem gdzieś miejsca, żeby się wykrzyczeć. I mówi, że gdzieś, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba była jakaś pralnia, gdzie się znalazł sam. I mówi, i zacząłem krzyczeć, ale to najpierw to było takie wycie. Coś, czego nie potrafiłem nawet nazwać. To był tylko głos bez słów. Aż w końcu, aż uklękłem na ziemię i dalej. A później wróciłem, poprosiłem o zeszyt i zacząłem pisać. I znowu z uporem maniaka pisałem, a współwięźniowie się pytają, co robisz? A on mówi, że piszę, ale co ty piszesz? Piszę to wszystko, co zrobiłem, ze szczegółami. A miał na swoim koncie różne przestępstwa, łącznie z zabójstwem. I mówi, ale po co to piszeć? Jak ktoś znajdzie, to ci jeszcze dołożą kary. A on mówi, bo ja to piszę, żeby to dać prokuratorowi. I mówi, patrzą na mnie jak na kogoś, komu odbiło. A on to napisał i przekazał to, żeby to dali prokuratorowi. Jak to dostali, no to też pomyśleli, że no coś nienormalnego, ale zmuszeni byli pytać. I zapytali go o to, co tam napisał, czy mogą przeprowadzić wizję lokalną, żeby to sprawdzić. I jeszcze w szczegółach wprowadził ich na miejsce i pokazał o tym, co się działo. I jak wrócił, to miał tam chyba najpierw 37 lat, które miał wcześniej, później ostatecznie chyba dostał 25 lat więzienia. I mówił, ja wszystkim mówię, nie macie pojęcia, jaki ja jestem szczęśliwy. Jest w więzieniu, ale mówię, ja jestem wolny. Nie boję się niczego, nie ma niczego, co by mi mogli jeszcze udowodnić, co by mi mogli znaleźć, co by mi mógł ktoś zarzucić. I to jest sytuacja, która nas dotyczy. Być wolnym. Nie bać się niczego, że mi ktoś coś zarzuci. W tym mieści się jakaś uczciwość człowieka. To jest to, co nam pozwala żyć w tej przestrzeni sakrum. I to w tej przestrzeni sakrum realizuje się miłość. Przykazanie miłości, o którym mówił Pan Jezus. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Ale to jest miłość, która najczęściej mówimy miłość do Boga i miłość do bliźniego. Ale w tym przykazaniu jeszcze jest więcej, bo jest ten trzeci element, o którym my zapominamy. Bo miłość bliźniego jak siebie samego, uporządkowana miłość własna, która zawsze rozpoczyna się od wysiłku przebaczenia. Nawet przebaczenia sobie, a później przebaczenia innym. I to ta miłość własna, uporządkowana, ona idzie w kierunku bliźniego. I z tego wyrasta to, co jest bazą, podstawą dla miłości wszelkiej, to jest miłość Boga. Z tego człowiek wyrasta, bo człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I tylko wtedy człowiek może powiedzieć w tej świętej przestrzeni miłości, w tej przestrzeni, którą nam daje sakrament chrztu, sakrament bierzmowania, sakrament małżeństwa, jest wtedy człowiek może powiedzieć, dobrze nam tu być. Również do drugiego człowieka. To, co w chrześcijaństwie jest tak często przekazywane, że takim pozdrowieniem jest dobrze, że jesteś. Ale pomyślmy o tym, że z rana wstajemy i powtarzamy sobie, patrząc na swoich najbliższych, dobrze nam tu być. Dobrze, że tu jesteśmy. Dobrze, że jesteś, ale dobrze, że jesteśmy razem. I zrobimy wszystko, żeby to ciągle budować, żeby to ciągle umacniać. Pan Jezus mówi, wytrwajcie w miłości mojej. Z tego wyrasta nasza miłość, że miłujcie się i Pan Jezus określa, jak ta miłość ma wyglądać. Miłujcie się, jak ja was umiłowałem. Nie chodzi o żaden inny sposób miłowania. Ale jak mówi Pan Jezus, jak ja was umiłowałem. A więc miłujcie się tak, aby żyć wiarą, aby wiarę wyznawać, bronić jej i według niej żyć. Miłujcie się tak, aby miłość wasza była pełna i uczciwości, i wierności. Miłujcie się tak, abyście nie naruszali godności drugiego człowieka. I tutaj rozpoczyna się, przy tym przeżywaniu miłości, przy wytrwaniu miłości, rozpoczyna się proces nawrócenia, który szczególnie w Wielkim Poście do nas przemawia. Bo czym jest nawrócenie? Nawrócenie to jest powrót do prawdy. Nie boję się, że ktoś jeszcze czegoś odkryje we mnie, co ukrywam. Nie mam niczego do ukrycia. I to się rozpoczyna w zasięgu wzroku wobec swoich najbliższych. Wytrwajcie w miłości, czyli bądźcie uczciwymi wobec siebie i to się rozpoczyna już od słowa, od uczciwego, dobrego słowa. Bądźcie mocni w wierze. To jest tak bardzo ważne, bo nawrócenie jeszcze jest czymś innym i mocniejszym, gdy chodzi o miłość własną. Bo to może zabrzmi trochę jakby kontrast, że w nawróceniu, gdzie sobie stawiamy bardzo ostre warunki, chodzi o to, abyśmy doświadczyli łagodności wobec siebie. Nawrócenie jest łagodnością wobec siebie. I nie chodzi o to, żeby łagodzić warunki, które sobie stawiamy jako pokutę, czy to jakieś szczególne warunki modlitwy, czy jałmużny, czy umartwienia. Nie chodzi o to. Ale chodzi o łagodność, która sprawia, że to mi daje radość, bo to pozwala mnie pozwala mi to zrozumieć mnie samego. To jest ta prawda o sobie. Wiem, kim jestem. Wiem, kim jestem, bo to sprawia, że w tym momencie zaczynam zmieniać się, bo wiem, kim jestem. Wiem, co mam zmienić w sobie. A więc Wielki Post jest tym bardzo ważnym czasem za każdym razem, bo to jest czas powrotu do siebie, czas powrotu do prawdy, czas łagodności, która sprawia, że rozumiem potrzebę przyjęcia i podjęcia pokuty, która sprawia, że ja się nawracam. Z tego wynika głębia życia człowieka. I do czego to doprowadza? To doprowadza do tego, co na Górze Przemienienia usłyszeliśmy. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. A my jesteśmy dziećmi Bożymi, stworzonymi na obraz i podobieństwo Boga. I gdzieś w życiu swoim mamy te momenty, kiedy słyszymy o tym umiłowaniu przez Boga. Mamy te momenty. Umiłowanie przez Boga to jest to, kiedy wiem, że jestem wolny, nikt mi nic nie może zarzucić i przed Bogiem jestem uczciwym. Te sprawy będziemy rozważać od czwartku do następnej niedzieli. A na zakończenie każdej mszy świętej będziemy odmawiać modlitwę papieża Leona XIII, modlitwa do świętego Michała Archanioła. Tam już pewnie niektórzy dostali. Jest tego tyle, że każdy będzie mógł mieć. I jeszcze też zachęcam, żeby w domu, we wspólnotach rodzin też wracać do tego i przynajmniej raz w tygodniu to razem odmawiać. Ona jest naprawdę skuteczna. Historię tego objawienia też w którymś momencie w tych dniach będziemy wspominać. Ale potrzebujemy siły, abyśmy w momentach ataków szatana byli mocni. Bo szatan jest. To nie jest bajka. Mówią, że zwycięstwem szatana w naszych czasach jest to, że ludzie przestali w niego wierzyć. Ale my możemy go zwyciężać dobrem, łagodnością. Dobrem i łagodnością. Niech nasze nawrócenie będzie też i zwycięstwem złego w nas, żebyśmy sami byli na tyle mocni, żebyśmy mogli doświadczać szczęścia, bo Pan Bóg obiecał nam życie szczęśliwe, ale to nie znaczy, że łatwe. I sami wiemy, że szczęście wymaga wysiłku. Ale o to módlmy się dla siebie i módlmy się również i o to, abyśmy mogli uszczęśliwiać innych. Przed błogosławieństwem jeszcze wspólnie będziemy tę modlitwę odmawiać na zakończenie mszy świętej przed błogosławieństwem.